Dzisiejszy dzień myślę, że jest szczególny, ponieważ oprócz uwielbiania Boga możemy również słuchać, co Bóg ma do twojego serca. Chcę cię do tego zachęcić w taki bardzo prosty sposób. Pomyśl sobie, że to, co dzisiaj ja będę mówił do ciebie, mówi sam Bóg. Czasami sobie to trudno wyobrazić, kiedy kogoś się ma na scenie, kogo bardziej lub mniej się lubi, kogo bardziej lub mniej się przyjmuje, kogo bardziej lub lepiej się słucha. Ale dzisiaj chcę cię zachęcić, pozostaw swoje takie jakby, no nie chcę powiedzieć uprzedzenia, ale takie myślenie z boku i pomyśl sobie, że sam Bóg chce do ciebie mówić. Zacznę w ten sposób. Oglądam formułę pierwszą. Lubię, jestem fanem. I przyszedł taki dzień w moim życiu, kiedy powiedziałem mojemu synowi, słuchaj, przyjdzie taki dzień, kiedy jak zakończy się wyścig formuły pierwszej, tato stanie na baczność i będzie stał, bo będzie grany hymn polski. I dotrzymałem słowa, stałem na baczność przed telewizorem. To było w 2008 roku, kiedy Kubica wygrał. Bardzo zawiedziony byłem prawie już dwa lata temu, kiedy niestety mój faworyt miał wypadek samochodowy i od 2 lat nie jeździ. Ale ja ciągle patrzę na formułę. Ale on nie jeździ. I wiecie, tak obserwuję sobie od czasu do czasu jego historię, jego poczynania. I wiecie co? Wiele głosów na samym początku mówiło, żeby zakończył karierę. Żeby już przestał jeździć. W ogóle nie ma żadnych szans. Dlatego, że uległ poważnemu wypadkowi, jego ręka jest utrudniony, ma ruchy, więc lepiej niech zostawi to i niech zagra w szachy. Ale obserwuję jego życie i co się okazuje? Po 2 latach siedzi za kierownicą samochodów wyścigowych, co prawda nie w formule pierwszej, ale już samochodów terenowych, wyścigowych i ściga się i to z sukcesem. A więc mogę jasno powiedzieć, że facet się nie poddał. Zgadza się? Nie poddał się, ale poszedł dalej i dzisiaj jest w tym miejscu, w którym jest. Myślę, że przyjdzie taki dzień, że znowu będę stał na baczność. Ale mam inną opowieść z mojego życia. Historię bezpośrednio związaną z moim życiem. Mianowicie jestem zapalonym tenisistą. Od 3 lat, kiedy dostałem na 40 rakietę tenisową. I nie wiem, czy Sebastian jest na sali, nie widzę. Może potwierdzić, że 3 lata temu rozpocząłem pierwszy raz grać. W tenisa. Ziemnego, słuchajcie. Grałem kiedyś w tenisa takiego zwykłego, więc tam mi dobrze szło, ale tenis ziemny to jest zupełnie inna bajka. I wiecie co? Najlepszy wynik, jaki miałem wtedy, to było 6-1. To znaczy jeden gem wygrałem. Tylko dlatego, że błędy przeciwnika były. Płaciłem tak zwane frycowe na samym początku. Ale nie poddawałem się. Pomyślałem sobie, przyjdzie taki dzień, Rolandzie, przyjdzie taki dzień, że wygrasz seta. I ten dzień nadszedł. Słuchajcie, w zeszłym roku zacząłem wygrywać sety. I to nie byle z kim. Z samym Sebastianem. Mam jeszcze takiego innego, z którym często grywam. I wygrywam sety. I nie poddaję się, bo pomyślałem sobie, przyjdzie taki dzień. Przychodziłem, nie? Do domu mówiłem, kochanie, dzisiaj wygrałem seta. Ona, mecza jeszcze nie wygrałeś. Mówię, nie, ale przyjdzie taki dzień. Mam radochę, że w ogóle gram. I wiecie co? Przyszedł ten dzień. W tym roku wygrałem 2 mecze. 2 mecze. Ja wiem, że nie będzie ze mnie żaden Federer ani Nadal, ale gwiazda kuźniczańska, czemu nie? Nie poddałem się i w tym wieku wygrałem 2 mecze. Wiecie, co to jest za satysfakcja? Ci, którzy grywają, wiedzą. Nie poddałem się. I tak brzmi dzisiaj tytuł mojego kazania. Nie poddawaj się. To zawołanie jest jak najbardziej biblijne. Nie poddawaj się. Dzisiaj myślę, że wyjdziesz stąd zainspirowany, aby się nie poddawać, aby zwyciężać, bo masz ku temu najlepsze przesłanki. I zaczniemy bardzo biblijnie. Wiecie, kiedy zachodzi sytuacja, kiedy człowiek się chce poddać? Co powoduje taką decyzję i jakie są tego skutki, że człowiek się poddaje? Mam takie pytanie, czy w Bożym zamiarze dla nas jest postawa, abyśmy się poddawali? A więc czy zawsze mamy być zwycięzcami? No właśnie. Zacznę od początku. W słowniku języka polskiego znalazłem sobie, co znaczy poddać się, bo to lubię czasami mieć takie skojarzenie właściwe. Oznacza to, że poddać się to jest ulec, uznać się za zwyciężonego, skapitulować. Słowa jakby nie z Biblii. Ulec, uznać się za zwyciężonego, skapitulować. W niektórych sportach walki oznacza akt rezygnacji jednego z zawodników z prowadzenia walki, który skutkuje czym? Natychmiastową porażką. A więc skutkiem tego, że ktoś się poddaje, jest natychmiastowa porażka. Przegrany, jesteś przegrany. Ale kiedy zachodzi sytuacja, że mamy chęć się poddać? Kiedy? Wtedy, kiedy widzimy swojego przeciwnika, porównujemy siły i wypadamy na niekorzyść. I kiedy moje siły, to czym dysponuję, wychodzi na niekorzyść, wtedy jest powód, aby się poddać. I tak zawsze to jest. Wojska, kiedy nacierają, oglądają, patrzą, siły takie, biała flaga. To wszystko, co możemy zrobić. Bo nie mamy szans. Jednak dla nas, dzieci Bożych, postawa porównywania się jest niewłaściwa. Albo, powiem jeszcze inaczej, jeśli nawet to robisz, to w Bożych oczach zupełnie inaczej to wygląda, niż ty myślisz. I dotyczy to każdej sytuacji w twoim życiu. Dotyczy to trudnych sytuacji, rodzinnych sytuacji, choroby, w pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteś, relacji. Jeśli zaczynasz to porównywać siły, to w Bożych oczach zupełnie to inaczej wygląda, niż myślisz. 5 Mojżeszowa, 20 rozdział. Bóg już w prawie mojżeszowym, na kartach Starego Testamentu, wypowiada takie słowa. Prawa dotyczące wojny. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to zrezygnuj. Poddaj się, bo taka jest moja wola. O nie! To nie ten, nie te tłumaczenie. To nie bój się ich, powiada Słowo Boże. Nie bój się ich, gdyż jestem z tobą, mówi Pan Bóg twój, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej. Nie bój się ich, gdyż jestem z tobą. Można by powiedzieć, że to jest taki pewien z ludzkiego punktu widzenia, taka arogancja, taka pewna postawa właśnie arogancji. A więc jakby nie przeliczenia tego, no hola, nie? To jak to jest? Poza tym jeszcze przecież znamy ze Słowa Bożego, że przelicz koszty, czy możesz to wykończyć. Ale Bóg mówi jasno i wyraźnie. Nie dlatego, że ty masz koni więcej, nie dlatego, że masz rydwanów więcej i nie dlatego, że masz więcej wojska, ale dlatego, że ja jestem z tobą, nie bój się ich. Nie poddawaj się. I z takim Bożym prawem zostawia całego Izraela. Ona dotyczyła całego Izraela. I zobaczmy na kartach historii Starego Testamentu, jak to praktykowano. W Księdze Jozuego, 11 rozdziale, od 4 wersetu, czytamy takie wydarzenie. Za czasów Jozuego, kiedy zdobywał ziemię Kanaan, jeden z przykładów. Od 4 wersetu czytamy tak. A oni wyruszyli z całym swoim wojskiem, lud liczny jak piasek na brzegu morskim, mając koni i wozów bardzo wiele. Chodziło tutaj o królów, którzy się sprzysiągli przeciwko Jozuemu. Wszyscy ci królowie skupili swoje siły, wyruszyli i stanęli razem obozem nad wodami Merom, aby walczyć przeciwko Izraelowi. I uwaga, co się dzieje? Bóg wraca do prawa, które nadał, do pewnej zasady, którą powiedział. I mówi do Jozuego w ten sposób, nie bój się ich, bo jutro o tej porze sprawię, że wszyscy padną trupem przed Izraelem. Konie ich okulawisz, a wozy ich spalisz w ogniu. I tak się stało, słuchajcie. I tak się stało. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą. Bo to, co ci wcześniej obiecałem dotyczące Izraela, to dzisiaj stanie się faktem. I co się dzieje? Jozue zwycięża. Bez względu na siłę i wielkość armii, z którą ma do czynienia. Co dzieje się w innym przypadku? 2 Księga Królewska, 6 rozdział, w innej sytuacji. Tutaj mamy króla Amorejczyków, który wysyła swoje wojsko przeciw prorokowi Elizeuszowi. chciał go zgładzić, ponieważ co zamyślał król asyryjski? Amorejski. Trudne imię, trudne słowo. Co zamyślał, w którym miejscu chciał uderzyć Izraela, to wszystko wiedział prorok, bo mu Bóg objawiał. Więc ten prorok królowi judzkiemu donosił, słuchaj, nie idź tam, ponieważ tamten król na ciebie dybie. I po paru razach sytuacja doszła już do takiego miejsca, że mu wyjaśniono, że to wiesz, nawet jak w komnacie będziemy mówić tutaj, to i tak zostanie to doniesione, bo tam w Izraelu jest prorok. I on wie ze względu na Boga. Dlatego też ten król Amorejczyków wysyła wojsko, aby pojmać Elizeusza. I co się dzieje? Czytamy od 14 wersetu. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne. Słuchajcie, to na dzisiejszy czas artylerię, czołgi, wojsko, samoloty, helikoptery i dragony. I znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otoczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego, biada, biada, tragedia, albo jak na dzisiejszy dzień, masakra. To już jest masakra. Panie mój, jak postąpimy? Co mamy zrobić? My nie mamy nic oprócz dwóch kałasznikowów. Co my możemy zrobić? A on powiedział, nie bój się. Szalony. Wariat. Niespełna rozumu. Ale dlaczego tak mówi? Bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Tak czytamy. Więcej ich jest. Sługa Gehazi, co myślał, zgłupiał. Mój pan zgłupiał. Jestem sługą prorockim u Elizeusza, widziałem wiele rzeczy, ale dzisiaj mogę stwierdzić, że z nim jest nie tak. Jak to więcej jest z nami niż z nimi? Czy on nie widzi? Bo fakty czasami, to co jest nam może nie, przedstawiane przed oczami, tak powiem, nie wygląda tak, jak rzeczywiście jest. I w tamtej sytuacji rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Dlatego, że Elizeusz modlił się tymi słowy. Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I co się stało? Otworzyły się oczy od sługi i przejrzał. I co widzi? Oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Bóg był wierny temu, co powiedział na samym początku, mówiąc, nie bój się, kiedy nadejdą na tobą, bo więcej jest z tobą, aniżeli z nimi. Bo ja jestem z tobą, bo ja stoję za tobą. Dlatego nie bój się. Nie dlatego, że masz mięśnie mocne, nie dlatego, że posiadasz ogromne wojsko, nie dlatego, że masz ogromne siły, ale dlatego, że ja stoję za tobą, dlatego nie poddawaj się. I to znowu widzimy na kartach Starego Testamentu u Elizeusza, który widział to, co stoi za nim. Gehazi tego nie dostrzegł, ale później też widzi i mówi, wow, stwierdza, nie mają szans, zwycięstwo jest po mojej stronie. Ja zwyciężę. I tak się też dzieje. Gdy będziecie czytać dalej to wydarzenia, zwycięstwo stało się faktem. Idziemy dalej. Jeszcze jedno wydarzenie. Z drugiej Księgi Królewskiej z 18 rozdziału. 17 werset. Pozwólcie, że najpierw powiem tło. Król Hiskiasz. Kiedyś miałem o tym kazanie. Król Hiskiasz. Król judzki. Robił to, co prawe jest w oczach Pana. Tak jest napisane o nim. I on żył z Bogiem. Ale co dzieje się? Za jego czasów król asyryjski wyrusza przeciwko Judzie. Oblega parę miast. On próbuje się z nim ułożyć, z tym królem. Ten daje mu, mówi mu, żeby płacił haracz. On płaci haracz, ale on i tak podjeżdża pod Jerozolimę, jak czytamy w 17 rozdziale. Mimo to król asyryjski wysłał z Lakisz przeciwko królowi Hiskiaszowi paru takich gości, z potężną armią do Jeruzalemu. I ci, naciągnąwszy i przybywszy do Jeruzalemu, zatrzymali się przy wodociągu górnego stawu przy drodze na pola pilśniarzy. A więc pomimo pewnych układów, jednak król asyryjski naciera i oblega Jerozolimę. I to wojsko było bardzo, bardzo liczne. W innym fragmencie czytamy 180 tysięcy wojska. Ogrom ludu, słuchajcie. Ogrom ludu. Stadion razy trzy. Narodowy. 180 tysięcy, wszyscy zbrojni, napakowani, czekający żądni krwi, aby rozwalić to miasto w pył i aby zniszczyć, zgładzić Hiskiasz, król, aby zginął. Jak myślicie, mieszkańcy jak wyglądali w tym mieście? Bali się, patrzyli się, co jest grane. I Hiskiasz przychodzi z tym do Boga. Mało tego jeszcze, żeby było śmieszniej, sam ten król asyryjski, który przyszedł pod to miasto, wiecie, co głosi pod tym miastem? Mówi, słuchajcie, nie macie szans. Głosi oczywiście przez swoich posłów. Nie macie szans, poddajcie się. Nikt do tej pory nie wyrwał mnie z mojej ręki. Nikt, żaden z bogów, królów, nikt. Po prostu nie macie szans. To jest zbyt duże, żebyś temu podołał. To cię przerasta. I w 25 wersecie czytamy, poza tym wszystkim, słuchaj, czy to wbrew woli Pana, ja wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je zniszczyć, to Pan, Twój Bóg, nasłał mnie na Ciebie. To Pan, Twój Bóg, którego czcisz, On nasłał mnie na Ciebie, to jest wola Boża, więc nie przeciwstawiaj się mi, tylko poddaj się, wywieź białą flagę i powiedz, skapitulowałem. Tak podchodzi król asyryjski do tematu. Prosto i skutecznie. Zasiewa niewiarę. Mało tego, największe kłamstwo knuje. I mówi ci tak, słuchaj, Bóg jest twoim przeciwnikiem. Więc tak naprawdę nie walczysz ze mną, ale ze swoim własnym Bogiem i z wolą Bożą dla twojego życia. Kłamstwo. I jeszcze raz, kłamstwo. 19 rozdział. Król przychodzi do proroka. Co z tym mam zrobić? Oszaleć można. Stres. I prorok mówi mu tak. A więc Bóg przez proroka mówi mu tak. Tak powiedz. Tak mówi Pan. Nie bój się tych słów, które słyszałeś, a którymi lżyli mnie pacholęcy króla asyryjskiego. Nie bój się. Nie bój się. Nie daj sobie wmówić, że to ja jestem twoim przeciwnikiem. I czytamy już w 32 wersecie. Przeto tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wkroczy on do tego miasta, ani nie wypuści ani strzały, ani wystąpi przeciwko niemu starczą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca. Drogą, którą przyszedł, powróci, a do miasta tego nie wkroczy, mówi Pan. Koniec, kropka. I osłonię to miasto i ocalę przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. Tak mówi Bóg. Nie poddawaj się, bo ja jestem z Tobą. Ja dałem obietnicę wcześniej, że to ja jestem z Tobą. I nawet w tym porównaniu fatalnym, kiedy źle wychodzisz i źle wypadasz, to ja stoję z Tobą. Efekt? 35 dalej. I stało się tej nocy, że wyszedł anioł pański. Hiskiasz palca do tego nie przyłożył. Wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy luda zbrojnego napalonego na krew. Następnego dnia rano to wszyscy oni same trupy. Bóg jest po twojej stronie. I tylko dlatego mogę śmiało mówić, nie poddawaj się. Amerykanie mówią, don't give up. Nauczyłem się tego, bardzo mi się to podoba. Ma jakby jeszcze większą siłę. Nie poddawaj się. To też Sanheryb, król asyryjski, zwinął obóz. No co miał zrobić? Słuchajcie, 185 tysięcy mu padło. Co on miał zrobić? No zwinął obóz. I wyruszywszy, powrócił i zamieszkał w Niniwie, a gdy oddawał pokłon świątyni swojego Boga, dwa jego synowie go zatłukli. Tak jak Bóg powiedział. Tak jak obiecał wcześniej, czytaliśmy w 5 Księdze Mojżeszowej, że w konfrontacji Bóg jest większy niż wróg. Zawsze i wszędzie. W każdej sytuacji. Zwycięstwo jest po stronie dzieci Bożych. To jest historia Starego Testamentu. Ale słowo to, które czytaliśmy w 5 Mojżeszowej, jest ponadczasowe. Ponadczasowe. W Księdze Izajasza, u jednego z proroków, i to jest jeden z fragmentów, bo tych fragmentów jest więcej, ale chciałbym, abyśmy przeczytali 43 rozdział od wersetu 1 do 4. Lecz teraz mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu, nie bój się. Uwaga, dlaczego? I to jest słowo ponadczasowe. Bo cię wykupiłem. nazwałem Cię Twoim imieniem. Moim jesteś, bo Cię wykupiłem. Mam pytanie, kto Ciebie wykupił? Kto oddał za Ciebie swoje życie? Kto wykupił Ciebie? Kto? Jezus, Chrystus, On Ciebie wykupił. Dlatego stałeś się Jego dzieckiem, Jego własnością i dlatego w tym słowie czytamy, że dlatego, że jesteś Jego własnością, mówi nie bój się, bo masz na nazwisko inaczej, bo się inaczej nazywasz, Twoim Ojcem jest Najwyższy. Gdy będziesz przechodził przez wody, gdy będziesz chodził przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień Cię nie spali. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja, Święty Izraelskim, Twoim Wybawicielem. Halleluja! Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi i cenny. Nabyłem Cię sobie. Jesteś nabyty. Jesteś nabyta. Jestem nabyty. Jestem Chrystusowy. Nie dlatego, że pięknie postępuję, wspaniale głoszę kazania, ładnie jestem ubrany, jestem pastorem, ale dlatego, że to On oddał swoje życie za mnie, za Ciebie również. A skoro jesteś wykupiony, nabyty, śmiało możesz iść i przeciwstawiać się wrogowi w konfrontacji, wiedząc, że za Tobą stoi większy i potężniejszy. I dlatego Bóg mówi do Ciebie, nie poddawaj się. Nie poddawaj się. To jest ponadczasowa obietnica. Obietnica dotyczy wszystkich wierzących. Jako dziecko Boże masz zwycięstwo nad każdą trudną sytuacją. Popatrzmy na Jezusa. Znowu się przesuwamy w tej Biblii. W Ewangelii Marka ciekawe wydarzenie czytamy. W Ewangelii Marka w 5 rozdziale czytamy o tym, jak od 22 wersetu. Przyszedł przełożony synagogi. Przyszedł do Jezusa i mówi do Niego w ten sposób. 22, 23 werset. Przyszedł do Jezusa, upadł do Jego stóp i błagał Go silnie, mówiąc, córeczka moja kona, przyjdź. Włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I co robi Jezus? Poszedł z Nim. Poszedł z Nim i oczywiście z Nim szedł wielki tłum. I potem w międzyczasie jest sytuacja, przychodzi kobieta, chora, zostaje uzdrowiona, zamieszanie. Więc nim dotarł do tego domu, czytamy w 35 wersecie, że przychodzą, bo gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi, jego domownicy. I mówią mu, córka twoja umarła. Pozamiatane. To jest koniec. Game over. Zbieraj manetki do domu. Czas żałoby nadszedł. I mówią do niego jeszcze, więc zostaw już Jezusa, nie truć go, bo już sytuacja przerosła. Nie tylko ciebie, ale i Jezusa. To jest zbyt duże. W konfrontacji sił ze śmiercią nie masz szans, nawet Jezus. I my wiemy, jak się skończyło. Bo już czytaliśmy ten fragment. Ale dla chwały Jego przeczytajmy, co mówi Jezus. Jezus to usłyszał. Usłyszał to, co było zwiastowane temu człowiekowi. Zwiastowano mu porażkę, śmierć i to, aby się poddał. A on do niego mówi tak. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Dlaczego tak mówi? Bo ja tu jestem. Bo ja tutaj jestem. 41 rozdział, werset. Przyszedł do domu, ujrzawszy dziewczynkę, wziął ją za rękę, rzekł do niej, Talita kum, co znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała 12 lat i wpadli w osłupienie i w zachwyt. Bo efektem wiary jest zwycięstwo. Nie bał się, uwierzył, że pomimo tych wszystkich sytuacji, które go teraz spotykają, o Jezusa poprosił, a Jezus powiedział, nie bój się. I uwierzył Jezusowi. I w efekcie widzimy, że został Bóg uwielbiony. Każde wyzwolenie ze słabości, choroby, trudnej sytuacji, w której jesteś, w każdej sytuacji możesz mieć zwycięstwo. każdej. Widzicie, Bóg chce, abyśmy zwyciężali. Bóg chce, abyś miał dzień w dzień zwycięstwo. Bóg nie chce, abyś miał porażkę, bo On nie jest ojcem porażki. Mało tego, wiecie, dlaczego Bóg chce, abyś codziennie zwyciężał? To jest takie, aż pyszne się wydaje. Ale wiecie dlaczego? Bo taki On jest. On nigdy nie doznał porażki. Amen. Najwłaściwsze miejscu jest teraz. Nigdy nie doznał porażki. Na kartach Biblii nie znamy żadnego faktu, żeby Bóg poddał się. Powiedział, ja już nie mogę. Biała flaga. Nigdy nie widzimy, żeby Bóg się poddał. Nigdzie. Nawet kiedy diabeł myślał, że zwyciężył, co się okazało? Przegrał w Jezusie. Kiedy już myślał, że go zgładził, okazało się, że to zgładzenie to jest zwycięstwo. Dlatego, że Bóg taki jest, dlatego dla ciebie, dla twojego życia też to zaplanował. Nie jest wolą Bożą, abyś odnosił porażki w swoim życiu. To nie jest Boża wola. Bożą wolą jest, abyś się nie poddawał, zwyciężał, nie bał się, bo taki On jest. Ponieważ On jest zwycięzcą. Nigdy nie doznał porażki. Zawsze zwycięża. Zobaczcie jeszcze coś takiego. Wiecie, dlaczego chcę, żebyś zwyciężał? Bo w zwycięstwie Go wielbimy. Momentalnie wrodzi się w nas uwielbienie, kiedy widzimy, że nagle 180 tysięcy pada, bo Bóg jest z nami. Sytuacja, która wydawała się nie do przejścia, nagle zwyciężamy. Mówimy, halleluja, wielbimy Cię, mój Panie. I dlatego On chce, żebyś zwyciężał. Jakoś tak się składa, że kiedy dostaniesz w karczycho, poddasz się i leżysz, jakoś nie mówisz, halleluja, wielbię Cię, Panie, jaka super cudowna sytuacja. Nosem ciągnę po ziemi, ale jakie to jest przyjemne. To nie jest Boża wola, abyś w ten sposób funkcjonował. Bo On taki jest, że zawsze zwyciężył. W Dziejach Apostolskich Paweł ma taką sytuację w 18 rozdziale. Głosi Ewangelię w Koryncie. Ludzie mu się sprzeciwstawiają. 6 werset czytamy. Sprzeciwiali się mu, bluźnili. Bluźnili. Wiecie, żył w stresie. Miał już dość tego wszystkiego. Był zniechęcony. I czytamy w 9 wersecie, Bóg mówi do niego tak, w nocnym widzeniu. Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, ani ciebie, aby ci uczynić coś złego. Nikt się nie targnie, ja jestem z tobą. On uwierzył. I co się dzieje w 11 wersecie, czytamy tam, przez półtora roku tam pozostał. Zwycięstwo było po jego stronie. On o tym nie wiedział. Bóg mu to zakomunikował, uwierzył w to, półtora roku głosił w tym miejscu. Przeszedł nad stresem. Zwyciężył. Dlaczego tak możemy też myśleć? W Ewangelii, w 1 Jana, 4 rozdziale, dzisiaj dużo słowa może Bożego mamy, ale dobrze, niech Słowo Boże przemawia do nas. W 1 Jana, liście Jana, 4 rozdział, 4 werset. Wy z Boga jesteście. Ty z Boga jesteś. I ty ich zwyciężyłeś. Gdyż ten, który jest w tobie, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. To jest dobra nowina. I to czytamy już na kartach Nowego Testamentu, co dotyczy ciebie. Jesteś zwycięzcą, bo większy jest w tobie niż ten, który jest tutaj na tym świecie. Większy. Większe plecy masz. Masz potężne plecy, o tym nie wiesz. Miałem kiedyś taką sytuację w pracy, może już ją opowiadałem. Spotkaliśmy się z trzema prezesami, wszyscy cicho siedzieli, Roland się tylko odezwał. Sytuacja była taka, że wszyscy byli zdziwieni, że w ogóle rozmawiam. 150 ludzi, trzech prezesów, nagle wszyscy ci trzej mi się tłumaczą. Kuriozalna sytuacja, słuchajcie, ale ja się odważyłem. No i koniec tego spotkania jest i wychodzi taki człowiek i mówi tak, Roland, to było na, pracowałem w firmie na elektrowni Rybnik. Mówi, Roland, powiedz szczerze, ty masz plecy, żeś się tak odezwał. A ja mu mówię, tak, tak duże, że nawet nie masz pojęcia jak. Spojrzał na mnie i tak, wiedziałem, że kogoś masz na elektrowni. Komiczna sytuacja. Wiedziałem, że kogoś masz na elektrowni. Nie wyciągałem go z błędu, bo miałem większego niż sobie wyobrażam. No, jego wyobraźnia dochodziła tylko już do elektrowni. Zwycięstwo jest po twojej stronie, bo jesteś dzieckiem Bożym. Nie poddawaj się. W ogóle, jak to zabrzmi? Uwaga. Powiedz, nie poddam się. Jakoś tak, nie? Bez energii. Bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Bo my czasami nie wierzymy, że Bóg stoi po naszej stronie. Bo gdybyś wiedział, to byś krzyknął, nie poddam się!
Nie poddam się!
Dziewczyno, ty rzeczywiście. Spróbuj, posłuchaj siebie. Jeszcze raz spróbuj, nie odpuszczę. Spróbuj. Naprawdę proszę cię, spróbuj. Uwaga, raz, dwa, trzy.
Nie poddam się!
Jak to brzmi. Bo Bóg jest z tobą. W 2 Koryntian, w 2 rozdziale, muszę przyspieszać, bo czas mi goni, ja ciebie... 2 rozdział, 2 listu do Koryntian, 14 werset. Czytamy. Lecz Bogu niech będą dzięki, które nam zawsze daje zwycięstwo! Zawsze! Zawsze! Słuchajcie, co oznacza słowo zawsze? Czy jest ono czymś uwarunkowane? Zawsze oznacza zawsze. To jest tak, jakbyś powrócił do swojej żony mówi, i jesteś pewny, że zawsze możesz sobie kusika od niej wziąć. Czy słowo zawsze oznacza, że zawsze? Bez ograniczeń? A więc możesz to zrobić w każdym miejscu? To zrób to teraz. Zawsze w Chrystusie, bez wyjątku, ponieważ On jest zwycięzcą. Ponieważ On jest zwycięzcą. Bo co się dzieje? Dzięki Chrystusowi to mamy. I to jest cudowne. Dochodzę do miejsca pytania. Dlaczego czasami nie doświadczamy zwycięstw? Bo to jest wszystko fajne, tak? Znamy z kart Biblii. Czy słowo się myli? Czy jest tylko dla niektórych? Dla mocnych? Jak to jest? W Efezjan 6 rozdziale, 12 wersecie czytamy, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, a więc naszym przeciwnikiem nie jest Adrian, Ula, Norbert, ja też nie jawię się tym przeciwnikiem. Twoim przeciwnikiem nie jest twoja żona, twój mąż, twoje dzieci. Dzieci, drogie, waszymi przeciwnikami nie są rodzice, nawet wtedy, kiedy tak się wydaje, bo zakazują czegoś. Ale naszym przeciwnikiem jest diabeł, oskarżyciel. To jest nasz główny przeciwnik, przeciwko niemu walczymy. I diabeł stwarza zagrożenie. To jest tak jak ten król asyryjski. Stwarza zagrożenie, przychodzi pod twoje życie, mówi, nie dasz rady, tą chorobę to jest na śmierć, ta choroba, kaleką najwyżej będziesz, ta sytuacja to cię przerasta, pójdziesz, nie wiem, sprzedasz, będziesz musiał coś sprzedać, bo z tego nie wyjdziesz. Ale jest jeszcze gorsza sytuacja, kiedy diabeł przychodzi i mówi ci, ty, wierzący? Czy ty widziałeś, co ty zrobiłeś? I ty się nazywasz wierzącym? To, że ty się tak nazywasz, to jest pikuś. Ty myślisz, że Bóg cię tak nazywa? To przecież z woli Bożej jestem w tym miejscu tutaj. I tak naprawdę ty nie walczysz ze mną, ale walczysz z Bogiem. Ale wiecie, dlaczego tak się dzieje? Bo w Ewangelii Jana 8 rozdziale 44 wersecie czytamy taki fragment. Ojcem waszym jest diabeł. On był mężobójcą od początku i wprawdzie w nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest ojcem kłamstwa. Wszystko, co mówi diabeł, jest kłamstwem. Wszystko. Wszystko. On nie może ci powiedzieć nawet ciut prawdy. Byłaby prawdą i byłaby to wbrew jemu. Wszystko, co ci mówi, jest kłamstwem, bo jest ojcem kłamstwa. I tak jak ten król asyryjski kłamał i jeszcze raz kłamał, tak przychodzi diabeł i kłamie ci, mówiąc ci, poddaj się, zrezygnuj, nie wierz już w Jezusa, nie chodź już na spotkanie, nie służ, zostaw ich, daj se z tym spokój, nie potrzeba ci tego, jakbyś tam nie był, miałbyś spokój, daj sobie święty spokój, bo i tak, Bóg nie jest po twojej stronie. Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa i ciągle kłamstwa. Jedno za drugim. A za drugim jeszcze jedno, w sumie trzy. Taki jest diabeł. Bóg z ciebie zrezygnował, mówi ci. I ty się jeszcze szarpiesz? Kłamstwa. I jeszcze raz, kłamstwa. Dlatego nie zwyciężamy, bo słuchamy tych kłamstw i kłamstwa uznajemy za prawdę. I zaczynamy wierzyć temu, co nie podlega naszej wierze. Więc skoro jestem taki słaby, skoro któryś raz upadłem, nie udało mi się, nie przeczytałem, nie zrobiłem, Boże, po co żyć? Lepiej zrezygnuję. Kłamstwo. I kłamstwo powoduje to, że kiedy uznajemy ją za prawdę, zaczynamy źle myśleć, źle wierzyć. A kiedy źle wierzymy, myślimy wtedy według tego też źle postępujemy. I to jest powód, dla którego nie doświadczamy zwycięstw. Bo kiedy uważamy porażkę za Boże zwycięstwo albo za Boży plan dla naszego życia, to jak w tym zwyciężyć? To jest jeden powód. Drugi to jest 1 Jana, 5 rozdział, 4 werset. Czytamy, bo wszystko, co się narodziło z Boga. Co mówi słowo? Wszystko. Łapiesz się na to wszystko? Zadam ci to jeszcze raz pytanie. Czy łapiesz się na to wszystko? Czy ty należysz również do tego wszystko? Czy narodziłeś się z Boga na nowo? Nie słyszę. Narodziłeś się z Boga na nowo, a więc łapiesz się na to wszystko. I co czytamy? Skoro ty łapiesz się na to, bo narodziłeś się na nowo, zwyciężyłeś świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to nasza wiara. Bo wierzysz. Tak, jak ten przełożony synagogi. Wierzysz. Zobaczcie, zwycięstwo mamy z łaski, tak? Niczym sobie na nie nie zapracowaliśmy. To jest obietnica realizująca się przez całą Biblię, realizująca się w Nowym Testamencie w Jezusie Chrystusie, ponieważ zostaliśmy odkupieni, a więc niczym nie zapracowaliśmy sobie na zwycięstwo. Nie możemy nic zrobić, aby mieć plecy. Mamy je z łaski. Za darmo. Słuchaj, za darmo masz plecy. Za darmo. Z łaski. Nie z uczynków. Nie możesz sobie zrobić większych pleców, kiedy będziesz lepiej postępować, albo zrobić ich mniej, kiedy upadniesz. Ale doświadczasz tych pleców przez wiarę. I to jest drugi powód, dla którego nie doświadczamy zwycięstw w swoim życiu. Po pierwsze, kłamstwo uznajemy za prawdę, porażki za sukces i w porażce próbujemy chwalić Boga. I nie wychodzi nam to. I nie dziwmy się, że nam nie wychodzi. A po drugie, nie wierzymy, że zwycięstwo jest po naszej stronie. A skoro nie wierzę w to, to jak Bóg może działać? Bóg nie odpowiada na potrzeby ludzi. Bo gdyby odpowiadał na twoje potrzeby, to byś miał wszystkiego aż podtąd. Cały świat byłby zaopatrzony, bo przecież Bóg widzi, że w świecie są mnóstwo potrzeb. W twoim życiu jest mnóstwo potrzeb, ale Bóg nie odpowiada na potrzeby, tylko na wiarę. Tylko na wiarę. Jak myślicie, że kiedy chodził po Judzie i przyszedł do niego ten człowiek, bo umarła mu ta córka, już później mu umarła, to myślicie, że wielu chorych nie było innych, którzy umarli w tym czasie? Umarli. Za czasów Jezusa ludzie też umierali. Ale niektórzy nie. Niektórzy zostali wskrzeszeni do życia. Za czasów Jezusa było mnóstwo chorych. Kto wie, czy nie więcej niż dzisiaj. Padali jak muchy z byle jakiej infekcji. Ale nie wszyscy, część nie. Dlaczego? Przez wiarę. I Boga możemy doświadczać przez wiarę. On nie odpowie na twoje potrzeby, jeśli nie ma w tym wiary z twojej strony. Kończę. Jeśli jesteś zniechęcony swoim życiem, sobą samym, największe zniechęcenie, myślę, wydaje, jest wtedy, kiedy jesteś zniechęcony samym sobą. Patrzysz w lustro i chętnie byś to lustro stłukł. Ale myślisz, że szkoda, znowu 200. Ale obraz tego w tym lustrze jest kiepski. Jesteś zniechęcony sobą, swoim życiem. Masz problemy na głowie. choroba cię doświadcza. Już sobie to poukładałeś w życiu, myślisz sobie, Boże, widocznie taka jest Twoja wola w życiu moim. Te pełne życie to chyba takie miało być. Kiedy jesteś zniechęcony sobą, kiedy dałeś sobie wmówić, że porażka to jest plan Boży dla Twojego życia, to może najwyższy czas ocknąć się i iść do źródła, do siły, bo wiara rodzi się z tego, co słyszymy, ze słowa Chrystusa. Może najwyższy czas iść do źródła i zobaczyć, co Jezus zrobił dla Twojego życia i co w Nim masz. Może najwyższy czas skonfrontować swoje własne odczucia ze Słowem Bożym i co Jezus mówi o Twoim życiu. I może najwyższy czas przyjąć to jako słowo dla Twojego życia. Może najwyższy czas. Czasami to oczywiście nie jest z dnia na dzień. Ale może najwyższy czas dzisiaj jest ten dzień, kiedy należy zacząć. Jeśli uważasz, że dzisiaj cię to wszystko przerasta, nie poddawaj się. Nie poddawaj się. W tym nie ma Boga. W postawie poddania nie ma Boga. Nie ma w tym Boga. W porażce nie ma Boga. Nie ma woli Bożej w porażce. Nie zaplanował żadnej porażki do twojego życia. Ale zwycięstwo. Zwyciężę, powiedz, zwyciężę. Zwyciężę. Pomimo wszystko, bo za mną stoją plecy w postaci Jezusa. Zwycięstwo jest po twojej stronie. Wierz i jeszcze raz wierz. Wstań. Wierz i jeszcze raz wierz. Chciałbym cię zachęcić do modlitwy. Widzisz, żeby doświadczać zwycięstwa, żeby Bóg był po twojej stronie, to musisz być po Bożej stronie. Boże zwycięstwo nie jest dla wszystkich ludzi na całym świecie. Nie. Z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. Tak, ponieważ daje wszystkim na całym świecie szansę, ale nie dlatego, że niektórzy z niej nie korzystają. I jeśli chcesz doświadczać Bożego zwycięstwa w swoim życiu, to musisz być po Bożej stronie. A jak się to dzieje? Trzeba się po prostu narodzić z Boga. A robi się to w bardzo prosty sposób. Trzeba oddać Mu swoje życie. Jeśli nigdy jeszcze nie oddałeś życia Jezusowi, Bóg nie stoi po twojej stronie. Nie masz pewności, czy On stoi po twojej stronie. To zapraszam cię. Przyjmij Jezusa do swojego życia. Przyjmij Go i stań po Bożej stronie. Bo Bóg chętnie zrobi to, stojąc za tobą. Powiedz, Panie Jezu, potrzebuję cię do mojego życia. Uznaję moją grzeszność. Uznaję to, że zrezygnowałem w życiu z ciebie, ale dzisiaj chcę za tobą iść. Oddaję ci moje życie, prowadź mnie. To jest dla tych, którzy nigdy jeszcze nie stanęli po Bożej stronie. Ale mam również pytanie dla wierzących, a z nimi jest trudniej. Trudniej dlatego, że czasami sobie nazbieramy fałszywej teologii, fałszywego obrazu Boga. Jeśli nie jesteś pewny, poddajesz wątpliwość, to chcę cię zachęcić, abyś dzisiaj wyznał, bez względu na doznawane odczucia, bez względu na doświadczenia, które ciągniesz za sobą, uczynki, na których polegasz, bez względu na to, co cię spotkało, abyś wyznał mu ze względu na słowo: zwyciężę w Jezusie Chrystusie. Nie poddam się. Potrzebujesz modlitwy, potrzebujesz wsparcia, wyjdź do przodu. Dzisiaj jest super okazja do tego, aby to zrobić. Wyjdź do przodu, będziemy cię wspierać, bo po to jesteśmy Kościołem. Po to jesteśmy razem ze sobą, aby chwalić Pana wspólnie, ale również, żeby się wspólnie wspierać. Wyjdź do przodu, będziemy cię błogosławić i zapewniam cię, że Bóg jest po twojej stronie. Amen! Dobrze jest powiedzieć. Uwielbię naszego Pana, bo On jest po twojej stronie. Amen. Halleluja! Zwycięstwo jest po twojej stronie. Ojcze, dziękuję ci za Jezusa Chrystusa. Dziękuję ci za to, że ty zwyciężyłeś, Jezu. Zwyciężyłeś przez śmierć swoją na krzyżu. Zwyciężyłeś dzieła diabelskie. I dzisiaj z tego mogę czerpać. Z tego źródła mogę czerpać i zwyciężać w Tobie, Panie. Dziękuję Ci za to, że jestem zwycięzcą, dlatego że Ty stoisz po mojej stronie i Ty zachęcasz mnie do tego, abym zwyciężał w Tobie. Abym szedł i zwyciężał w Tobie. Po Twojej stronie, Panie, nie ma porażki. Dlatego dziękuję Ci za to, że Twoją wolą dla mojego życia jest to, abym się nie poddawał. W żadnej sytuacji nie poddawał się. W chorobie nie poddawał się. Nie wiązał rzeczy, które nie należą do Ciebie, ale zwyciężał. Abym nie poddawał się kłamstwu diabła, który mówi mi, że już nie warto, że już należy wszystko zostawić. Nie, jeszcze raz nie, bo zwycięstwo, Panie, jest po Twojej stronie. I nie poddam się, bo Ty tego chcesz, bo Ty stoisz za mną, Ty jesteś ze mną. Dzięki Ci, Boże, za to, że cudowny i wspaniały jesteś, za to, że w Tobie jest moja siła, w Tobie jest moja moc i zwyciężam nie przez wzgląd na swoje własne siły, ale przez wzgląd na Ciebie, który za mną jesteś, który ze mną jesteś. Jesteś moimi plecami, Panie. Ty mnie wspomagasz, Ty mnie wspierasz i mogę, Panie, w Tobie zwyciężać. Każdorazowo, dzień w dzień, każdego dnia. Innymi słowy, zawsze. Dzięki Ci za to, Panie. Jesteś cudowny. I to wszystko mamy w Jezusie Chrystusie. To wszystko mamy z łaski. I za to Ci jestem wdzięczny. Dziękuję Ci za Twoją łaskę. I modlę się o to, Panie, aby moja wiara nie upadała. Aby moja wiara nie upadała, ale wzrastała w poznawaniu Ciebie, Panie. Kiedy coraz więcej i więcej Ciebie widzę. Abym chwalił Ciebie, wielbił Ciebie. Bo godzien jesteś uwielbienia. Godzien jesteś czci. Godzien jesteś chwały. Wszystko to dla Ciebie, Jezu, w imieniu Twoim. Halleluja. Amen. Amen. Uwielbmy naszego Pana, bo warto.